Wprawdzie Ren nie potrafił wymienić nikogo, kto rzeczywiście zdobyłby się na odsłonięcie rany w sercu żyjącego człowieka i, co za oszałamiająca myśl, na zszycie jej, zanim z naczyń i komór sercowych wypłynie ostatnia kropla krwi. Ale jakież to miało znaczenie? Wszystko kiedyś trzeba zrobić po raz pierwszy. Kiedyś trzeba się odważyć. Szycie serca. Zuchwała myśl. Ale Renowi przyszła z pomocą pamięć, która według jego własnych słów była niczym taczkarz zwożący zewsząd kamienie na nową budowę. Ren przypomniał sobie sprawozdanie, które czytał już przed wieloma laty, w roku 1882 lub 83. Jego autorem był człowiek o nazwisku Bloch. Przecież to Bloch otwierał klatki piersiowe żywych królików, kaleczył ich serca, zaszywał rany i zwierzęta żyły dalej. I następny przebłysk pamięci. 11. Kongres Medyczny w Rzymie w 1895, w ubiegłym roku. Włoch Del Vecchio prezentował psy, którym zaszył rany serca. Zwierzęta żyły. Ziegel wraz z drugim lekarzem pomocniczym nie przeczuwali, co się dzieje w duszy Rena stojącego przy łóżku rzężącego. Ich światem był jasno określony gmach nauki, posiadający swoje granice. Nie przeczuwali, że Ren w myślach już te granice przekroczył. Próbował sobie wyobrazić, jak można ująć bijące serce, w jaki sposób wepchnąć igłę w niespokojną, ani przez chwilę nie pozostającą w bezruchu jego ściankę, by zaszyć w niej ranę. W jaki sposób, jeżeli powinno się wykorzystać ułamki sekund między poszczególnymi uderzeniami serca? Żeby to przewidzieć, nie starczało wyobraźni. To trzeba było zobaczyć, tego trzeba było dotknąć. W tym celu trzeba było choć raz podjąć próbę przekroczenia granicy śmierci i życia i wziąć we własne ręce żywe serce. Ren słyszał rzężenie. Widział drgające, kredowo-białe nozdrza. Śmierć albo życie. Przecież tu już nie było żadnego wyboru. Śmierć i tak już była pewna. Na szale można było rzucić jeszcze tylko życie. Pomysł, którego skutki trudno przewidzieć, jeśli się uda. W tych rozstrzygających chwilach nikt nie miał wglądu w serce Rena. To też i ja dziś mogę jedynie próbować wyobrazić sobie, co z czysto ludzkiego punktu widzenia czuł, gdy 9 września wieczorem decydował się na coś, co dotychczas uważano za niemożliwe. Raz podjąwszy decyzję, bezwłocznie zamienił ją w czyn. Zaledwie 10 minut później, czyli o 7:27 wieczorem, przystąpił do operacji. Nie do wiary i trudno to sobie wyobrazić, ale ta udręczona, od szeregu dni nieprzytomna ludzka istota leżąca na stole operacyjnym wciąż jeszcze oddychała i nawet zniosła narkozę. Ren, wykonując 14-centymetrowe cięcie w okolicy czwartego żebra, czuł sąsiedztwo śmierci, która, jeśli się jej spodoba, w każdej sekundzie może porazić serce. Tymczasem celem jego działania było zobaczyć żywe serce. Ren przeciął piąte żebro i odgiął je u nasady przy mostku do wewnątrz. Natychmiast wypłynęła ciemno zabarwiona krew. Ren szybko wsadził palec przez kłutą ranę do jamy piersiowej i od razu trafił na osierdzie. Jama wypełniona była krwią. Ren przeciął opłucną i rozwarł ją szeroko. Nagromadzona krew wypływa i zalewa całą klatkę piersiową. Asystenci usuwają ją z trudem i osuszają pierś. Tymczasem do jamy piersiowej wdziera się powietrze. Płuca zapadają się. Ren daje znak asystentowi, by chwilowo odłączył narkozę. Jeszcze raz na kilka sekund dręczy go wręcz nieznośna, pełna napięcia myśl, czy aby serce, którego drżenie już czuje, wytrzyma. Ma teraz otwarty widok na tkwiące w jamie piersiowej osierdzie. Dokładnie widzi ranę od pchnięcia nożem. Z przerwami wypływają z niej drobne ilości krwi. Ren usiłuje uchwycić osierdzie kleszczami zaciskowymi i przybliżyć do rany zewnętrznej, aby uzyskać bezpośredni dostęp do serca. Ale kleszcze ześlizgują się. Krew z żył na krótko zostawia pole widzenia. Ren jeszcze bardziej rozcina osierdzie i dopiero wtedy udaje mu się tę powiększoną ranę osierdzia zestawić z raną zewnętrzną. I oto bez przeszkód, pośród krwi i skrzepów wypełniających dno osierdzia, widzi nieregularnie drgające, rozszerzające się i kurczące serce. Nachyla się nad nim. Jego wzrok ogarnia żywe, tak jest, żywe serce. Wtedy, również w ciągu sekundy, gdy serce się rozszerza, odkrywa ranę w samej komorze serca. Mniej więcej 1,5-centymetrowa rana znajduje się dokładnie w środku prawej komory. Wypływa z niej maleńka struga krwi. Ren ma więc przed sobą źródło krwawienia, które pomału wypełniało osierdzie i jamę piersiową. Mimowolnym ruchem, ani przez chwilę nie zastanawiając się nad tysiącletnią psychozą strachu przed dotknięciem serca, Ren kładzie palec na ranie. Krwawienie natychmiast ustaje. Pod dotknięciem serce rannego nawet nie drgnie. Cudowna, niepojęta naturo. Wprawdzie przy skurczu serca palec Rena ześlizguje się, ale podczas rozkurczu znowu natrafia na ranę i znowu ją zamyka. Ren prawdopodobnie nie ma czasu, by przeżywać szczęście tej chwili, w której udowodnił, że dotknięcie serca palcem wcale, jak się potem wyraził, nie powoduje jakichś jego gniewnych ruchów. To uczucie z pewnością przemyka koło niego, ale być może dodaje mu także odwagi do podjęcia ostatecznej decyzji, zaszycia serca. Ren każe sobie podać cienką igłę do zszywania jelit z jedwabną nicią. Bierze ją do prawej ręki, a palcem wskazującym lewej ręki wciąż jeszcze zatyka pulsującą ranę. Czeka na moment rozkurczu. Serce rozszerza się, palec się ześlizguje, rana stoi otworem. Zaczyna od lewej, szybkim ruchem wbija igłę, przeprowadza przez ranę i wyprowadza po drugiej stronie rany. Przez chwilę wydaje mu się, że rozkurcz trwa za długo. A może jednak nie mają racji ci wszyscy, którzy przepowiadają, że dotknięcie serca igłą spowoduje wstrzymanie jego akcji. Ale to tylko krótki moment. Serce znowu się zwiera. Zaczyna się skurcz. Nie przeszkadza mu tkwiąca w ranie nić. Ren czeka na następny rozkurcz. Ledwo się zaczął, dociąga nić i zapętla pierwszy węzeł szwu. Jeszcze wielokrotnie wydaje się Renowi, że serce zwleka z rozkurczem. Jednak stale i pewnie ściąga się na nowo. Nić trzyma, krwawienie słabnie, nawet gdy Ren nie przykłada palca. Ren bierze następną igłę z nicią. Kolejne rozszerzenie, szybkie nakłucie igłą w głąb i na zewnątrz. I znowu płyną sekundy, podczas których grozi zatrzymanie akcji serca. Ale potem następują skurcz i rozkurcz i zawiązanie ligatury. Jeszcze ostatnia ligatura i znowu to samo. Ren nakłuwa w głąb i wyprowadza igłę po drugiej stronie. Czy akcja serca ustanie? Zaczyna się rozkurcz. Ren zawiązuje trzecią ligaturę. Krwawienie ustało, a serce bije. Cud natury. W tej samej chwili przerywanym, ochrypłym głosem melduje Ziegel. Puls bije mocniej. Jest bardziej regularny. Ren żąda roztworu soli kuchennej. Przepłukuje osierdzie i jamę piersiową, usuwa skrzepy. Drenuje osierdzie i opłucną, nasuwa z powrotem kawałek żebra i kilkoma szwami zmniejsza zewnętrzną ranę do przekroju drenu. W 2 godziny później Justus leży spokojnie w swoim łóżku. Tony serca są czyste i regularne. Justus śpi. Ren przez 2 godziny siedzi bez słowa przy łóżku, głęboko zatopiony w myślach. Co chwila bada puls. Wreszcie wstaje i bez słowa idzie do wyjścia. Ziegel w milczeniu zajmuje jego miejsce. Ren nie dostrzega twarzy lekarzy, sióstr i pielęgniarzy, którzy już wiedzą o tym wydarzeniu. Jak potem powiada, wkroczył w aleję ogrodową, w mrok zapadającej ciszy jak lunatyk. Nie korzysta z dorożki, idzie pieszo. Potrzebny mu jest ruch, ponieważ czuje nagle, że niesamowitość tego, co przeżył w ostatnich godzinach, przygniata go swoim ciężarem. Dni od 10 do 22 września były dla Louisa Rena dniami kryzysów i walki o ostateczne usprawiedliwienie tego, co zrobił i ostatecznym sukcesem jego działania. Przeżywał to, co przeżywali wszyscy pionierzy, od McDowella począwszy, obawę i nadzieję, rozczarowanie i ufność. 10 września Justus po raz pierwszy odzyskał przytomność. Skarżył się jedynie na bóle w okolicy lewego łuku żebrowego. Ale gorączka wzrosła do 38,7 stopnia. Ren usunął z jamy piersiowej gazę jodoformową i wielką ilość krwawo zabarwionego płynu. Po tym zabiegu temperatura spadła. Akcja serca była bardzo przyspieszona, a puls chwilami znowu nieregularny. Ale małe dawki morfiny spowodowały uspokojenie. Tak zaczęła się codzienna dręcząca huśtawka to w jedną, to w drugą stronę. Jak zagoi się rana w sercu? Ren pracował z zachowaniem wszelkich osiągnięć aseptyki, ale czy to wystarczy przy chirurgicznej ingerencji w osierdzie i zszyciu serca? Do południa 19 września nie zaszło nic, co można by uznać za szczególnie groźne. Jednak wieczorem tegoż dnia temperatura podskoczyła nagle do 39,7 stopnia. Czy była to pierwsza oznaka ukrytego ropienia szwu w sercu, ropienia, które udaremniłoby wszelki sukces? A może był to objaw zapalenia osierdzia, za którym czaiła się pewna śmierć? Ren przeprowadzał badania wszelkimi środkami, jakie miał do dyspozycji. Jednak nic tego nie potwierdzało. Natomiast wydobywająca się z jamy piersiowej wydzielina zatkała dren. Może tu kryło się źródło gorączki. Ren postanowił założyć drugi dren w tylnej ścianie piersi chorego. Od tego momentu temperatura stale spadała. Jama osierdzia zamknęła się bez komplikacji. Akcja serca wróciła do normy. Zniknęły występujące chwilami szmery. Stan ropny w jamie piersiowej wygasł. Najdłużej utrzymały się trudności w oddychaniu, ponieważ zapadnięty płat płuca rozszerzał się wolno i bardzo powoli podejmował swą normalną funkcję. Ale już w tygodniu między 21 a 26 września, gdy we Frankfurcie zebrało się 68. Zgromadzenie Niemieckich Przyrodników i Lekarzy, zszycie serca mogło uchodzić za udane, a Justus za człowieka wyleczonego. Ren zjawił się przed zgromadzonymi i wobec milczącego audytorium, które rzeczywiście słuchało go z zapartym tchem, złożył sprawozdanie o zszyciu bijącego serca. Wieść o wyczynie Rena rozeszła się lotem błyskawicy w kołach chirurgów Niemiec, Europy i Ameryki. Skutek był taki, że zgłosili się chirurgowie, którzy już wcześniej próbowali zszywać rany w sercu, lecz nie odnieśli sukcesu. 4 września 1895 roku norweski chirurg Kapellen w Oslo próbował zszyć 24-letniemu mężczyźnie kłutą ranę lewej komory serca. Pacjent zmarł po 2,5 dniach. Nie powiodło się również Włochowi Guido Farinie, który w marcu 1896 roku zszył jedwabnymi nićmi ranę w sercu po ciosie sztyletem 30-letniemu mężczyźnie. Pacjent zmarł po 5 dniach. Tylko jeden dotychczas niezauważony, choć pomyślny chirurgiczny przypadek wyszedł na jaw, ale nie było to zszycie serca, lecz wyłącznie osierdzia. 10 lipca Daniel Hale Williams w Provident Hospital w Chicago po otwarciu klatki piersiowej 24-letniego młodzieńca odsłonił serce z raną kłutą. Stwierdził ranę osierdzia i serca, ale rana mięśnia sercowego była tak mała, że nie krwawiła. Krwawiła natomiast również przebita tak zwana arteria mammaria, czyli tętnica sutki. Williams podwiązał tę arterię i zaszył ranę osierdzia, ale serca, które zamknęło się samo, nie zszywał. Pacjent jego, James Cornish, wyzdrowiał. Tak więc nie było to w dosłownym znaczeniu zszycie serca, lecz tylko osierdzia. Ale operacja Williamsa stałaby się z pewnością okazją do, jak się to już często zdarzało w historii, międzynarodowego sporu o priorytet, gdyby Williams był białym. Jednak Williams, urodzony w roku 1858 w zagłębiu węgla i rudy żelaza, Hollidaysburg w Pensylwanii, choć niezwykle uzdolniony, był synem amerykańskiego murzyna. Wbrew wszelkim przesądom rasowym został studentem Medical College w Chicago, zresztą w tym samym czasie, gdy w najstarszej uczelni medycznej Ameryki w Pensylwanii dopiero po raz pierwszy murzyn Nathan Mossel uzyskał stopień naukowy. Kolejne stacje jego życia to chirurg w Mercy Hospital w Chicago, w wieku 35 lat profesor w Tennessee Medical College w Knoxville, potem znowu główny chirurg w Chicago, następnie główny chirurg Friedman's Hospital w Waszyngtonie i ponownie chirurg w Chicago. Później spotykałem się z Williamsem kilkakrotnie. Był człowiekiem osamotnionym, do czego przyczyniło się nieprzyjazne mu otoczenie, ale samotność ta uczyniła go człowiekiem mądrym. Nie miał ochoty na nonsensowną walkę o prawo pierwszeństwa, tym bardziej, że jeśli chodzi o zszycie serca, byłaby ona nieuzasadniona. Wieści o zszyciu serca przez Rena nabrały nowego rozgłosu, gdy w rok po szczęśliwej operacji Ren przedstawił swojego tymczasem już całkowicie wyleczonego pacjenta na kongresie chirurgów w Berlinie, a własne sprawozdanie na ten temat zamknął słowami: odtąd już chyba nie można wątpić, że zszywanie serca jest możliwe. Ufam, że przypadek ten nie pozostanie swoistym medycznym kuriozum, lecz będzie zachętą do dalszej pracy w dziedzinie chirurgii serca i stanie się ona zbawienną dla życia ludzkiego praktyką. Wilhelm Justus stał w głębi zmieszany, gdy Ren wypowiadał te słowa. Prawdopodobnie rozumiał ich znaczenie w równie małym stopniu, jak inne wydarzenia od czasu fatalnego 7 września 1896 roku, kiedy to nagle przestał wieść spokojny żywot ogrodnika. Sprawców zamachu na niego nie wykryto. Justus nie wiedział, kto go tamtej nocy sprowadził na skraj śmierci. Ale może przynajmniej wyczuwał, że ten niewyjaśniony zamach na jego życie stał się bodźcem do dalszego rozwoju chirurgii, tak jak głosił ów człowiek, który wyrwał go śmierci. 16 września 1898 roku świat wciąż jeszcze mówił o morderstwie austriackiej cesarzowej Elżbiety, którego dokonano 6 dni wcześniej na Quai Mont Blanc w Genewie. Tego dnia Louis Ren w gabinecie swojej prywatnej kliniki przy Essersheimer Landstrasse opowiadał mi historię swego pierwszego zszycia serca. Wręcz upiorny zbieg okoliczności, że zamordowano cesarzową pchnięciem w serce właśnie 10 września, a więc niemal co do dnia 2 lata po zszyciu rany przez Rena. Udałem się wówczas do Genewy, by zapoznać się ze szczegółami. Zreferował mi je chirurg Paul Reverdin, któremu powierzono sekcję zwłok zmarłej cesarzowej. Pilnik, którego użył morderca, przebił ścianę osierdzia i dotarł do lewej komory serca. Morderca natychmiast wyszarpnął go z powrotem z piersi ofiary, tak że cesarzowa sądziła, że otrzymała tylko cios pięścią. Doszła jeszcze o własnych siłach do statku, którym zamierzała odpłynąć jakieś 120 kroków. Tam, gdy statek odbił od brzegu, straciła przytomność. Dopiero wtedy odkryto ranę w piersi. Statek zawrócił i przybił do nabrzeża. Cesarzową zaniesiono do hotelu. Jeszcze żyła, gdy przybyli lekarze Gole i Teisse, ale byli bezradni. Trzeci lekarz, który przybył tuż po nich i był tak samo bezradny, mógł już tylko stwierdzić zgon. Śmierć nastąpiła w wiadomy sposób, to znaczy na skutek upływu krwi z serca do osierdzia i śmiertelnego zgniecenia serca przez nagromadzoną w osierdziu krew. Gdy w związku z tym uzmysłowiłem sobie, ile czasu po zamachu stracono bezużytecznie i bezczynnie, jak wiele można było zrobić, gdyby natychmiast ingerowano operacyjnie, odżyła we mnie dawna niecierpliwość. Ta niecierpliwość, która ongiś pragnęła wymusić to, co dopiero naprawdę musiało dojrzeć. Teraz podzielał ją także Ren. Pragnął dożyć czasów, kiedy to chirurgia serca stanie się dobrem tak ogólnym, iż tego typu przypadki jak cesarzowej już nie będą kończyły się śmiercią. Ale w końcu zaczęliśmy się śmiać z naszej niecierpliwości. Skoro po raz pierwszy udało się pomyślnie zszyć ranę w żywym sercu, to dalsze kroki nastąpią, tak jak nastąpiły we wszystkich innych dziedzinach. Raz wolniej, raz prędzej. Ren utorował chirurgii dostęp do tej części ludzkiego ciała, która zdawała się równie nietykalna jak przenajświętsze. Drzwi stanęły otworem. Teraz i tu wszystko potoczy się dalej, aż tym przenajświętszym, obojętne czy to będzie serce, czy mózg, czy rdzeń pacierzowy, zawładnie skalpel.